No to dzisiaj jest drugie słowo. Pierwsze słowo była modlitwa Leszka. To było słowo. Pan jest łaskawy. Naprawdę, mamy dużo od Niego. Wiecie co, tak każdy coś przeżywał w tym tygodniu albo od dłuższego czasu nawet. I gdyby nie to, że są takie momenty w naszym życiu, że Pan nas dotyka i podnosi nas, posila, to nie wiem, jakby to było. To widzę marnie, naprawdę. Sami byśmy się nie ostali. I takim momentem w tym tygodniu dla mnie to też była środowa modlitwa i to, że Pan mi dał słowo wtedy. I gdy do Niego się zbliżamy, to naprawdę... Nawet nie zasługujemy na to, a on nas chce nas obdarzyć i daje nam to posilenie, daje nam jakąś myśl. I to jest niesamowite i chciałem Mu za to dziękować. No, to jest wielka łaska. Chciałbym, żebyśmy otwarli słowo na Ewangelii Łukasza na 5 rozdziale. To jest fragment, który mówi o powołaniu apostołów, ale powiem wam, że odkąd chodzę z Bogiem, albo odkąd Go poznałem, bo nie zawsze z Nim chodziłem, to był taki temat, który zawsze gdzieś tam we mnie był, powołanie. I chciałbym tak właśnie zastanowić się nad tym, przeczytać parę fragmentów ze słowa, które mówią o powołaniu. I to 5 rozdział od samego początku będę czytał. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci, a wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze ludzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głęboką wodę, na głębię i zarzuć sieci swoje na połów. Odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieć. A gdy to uczynili, zgarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinął więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli, i napełnili obie łodzie tak, że się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi będziesz łowić. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. I tutaj widzimy powołanie uczniów. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. I wiecie, to jest niesamowity werset, bo czy ja jestem gotowy opuścić wszystko i pójść za nim? Wszystko, co mam. Bo jest tak, myślę, że w naszym życiu, że poszliśmy za Nim, ale rodzi się pytanie, czy opuściliśmy wszystko. Czy coś nie zostawiliśmy sobie z naszego ja już nie mówię starego życia, ale z rzeczy takich, których cenimy. Komfort życia, dobra praca. Oni opuścili swoją pracę. Oni żyli z tego, co złowili, co wyciągli w te sieci. Spotkali Jezusa, który musiał wywrzeć na nich niesamowite wrażenie. I tak jest też w moim życiu, że spotkałem Jezusa, który musiał mi chyba dać wtedy to, czego oczekiwałem i na tą chwilę. I wywarł na mnie wrażenie. Ale gdzieś czasami jest tak, że to tracimy i stygniemy. I wtedy nie ma tej gorliwości w nas. Gdzieś zaczynamy wracać do rzeczy, które ceniliśmy, które były dla nas ważne. No tu nie może być czegoś takiego. Jeśli chcemy iść za Jezusem, być Jego uczniem, to musimy wszystko pozostawić. Ale wiecie co? Tutaj Jezus mówi do Piotra: nie bój się. Piotr wiedział, że jest człowiekiem grzesznym i nie zasługuje na to, żeby stanąć przed Jezusem, żeby być Jego uczniem. Ale Jezus mówi do niego: nie bój się. Od tej pory ludzi będziesz łowił. I tak jest w naszym życiu, myślę, że w moim i w naszym, że często boimy się czegoś. I to są nasze myśli, to są nasze przywiązania, czasami nasza wygoda, żeby pójść za naszym Panem bez kompromisu, żeby mu się dać prowadzić. I powiem wam, że te słowa "nie bój się" są dla mnie takim niesamowitym pocieszeniem. Że nie mam się czego bać. Że wszystko, co mnie może tutaj spotkać, to jest do przejścia, bo mój Pan mówi do mnie: nie bój się. Wczoraj mieliśmy spotkanie z tym małżeństwem i przerabialiśmy Ewangelię Jana. Wiecie, tam są niesamowite rzeczy opisane. Chciałbym, żebyśmy otworzyli właśnie pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Tam też jest o powołaniu. Nie będę czytał całej, bo to był duży fragment, ale od 35 wersetu. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. a obydwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał ich idący za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I pozostali u Niego w tym dniu, a było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za Nim. Tu też mamy obraz powołania. I ci dwaj uczniowie słyszeli o Jezusie od Jana. Słyszeli świadectwo Jana o Jezusie. I zapragnęli iść za Nim. Zapragnęli Go poznać. I w tych paru wersetach dla mnie takim kluczowym fragmentem jest, jak Jezus się odwrócił do nich i powiedział: czego szukać? Czego szukamy w naszym życiu? Co jest naszym głównym celem? Musimy znać odpowiedź na to pytanie. Czego szukamy? Czy szukamy naszego Pana Jezusa? Czy naprawdę Go chcemy znaleźć? To jest, kochani, podstawowe znaczenie. Podstawowe pytanie. Czego szukam w moim życiu? I to nie jest pytanie na początek mojej drogi z Panem. Tylko to jest pytanie na całe moje życie. Czego szukam? Oni szukali Jezusa, chcieli Go poznać. Nazwali Go nauczycielu. W tamtych czasach nauczyciel przebywał ze swoimi uczniami non-stop. Nie było rzeczy zakrytych, tajemnych. To była otwartość, szczerość. Takie ma być przebywanie z naszym Panem. I wiecie, co te słowa obowiązują nas dzisiaj? Mamy być szczerzy. Modliliśmy się tutaj o, że czasami w naszym życiu jest to drugie dno. Dziękuję Panu Bogu za to, że czasami daje nam takie myśli, że które potrafią nam zobrazować pewne sytuacje, których, nie wiem, czasami mamy problem zrozumieć. Bo drugie dno obrazuje taką czasami sytuację, że mamy coś zamkniętego i nie chcemy tego otworzyć przed... Ja już nie mówię o naszym Zbawicielu, ale czasami przed bratem czy siostrą. Czy przed Kościołem? I powiem Wam, że takie spotkanie z Wami dla mnie jest wielkim zbudowaniem, jak słyszę tyle świadectw i tyle takich myśli. I to jest też to, co pozwala mi podnieść się czasami, jak źle się czuję. I to działa, to jest Kościół. To jest żywy Kościół. W tej historii tutaj, którą zaczęliśmy czytać, jest dalsza część. I ona tak się tutaj toczy dalej. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Słyszeli świadectwo o Jezusie. Wiecie, i czasami świadectwo naszego życia opowiedziane, ale najlepiej jak ktoś ogląda świadectwo naszego życia, może mieć taką moc, że ten człowiek pójdzie za Jezusem albo zastanowi się nad swoim życiem, czego szuka. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Wiecie, i tu już jest jakby wyższy poziom poznania Jezusa, bo oni najpierw wstąpili do Niego tam, gdzie On mieszkał, i chcieli Go poznać. Ale wyszli i powiedzieli już do następnego, że znaleźliśmy Mesjasza. Wiecie, żeby coś znaleźć, to trzeba szukać. Nie jest tak, że znajdujemy, bo nie szukamy. No, czasami nawet coś leży na drodze naszej, na chodniku, ale musimy mieć głowę skierowaną na dół. Jeśli nie patrzymy, to nie znajdziemy nic. Jeśli nie chcemy, nie szukamy, to też nic nie znajdziemy. A oni już znaleźli Mesjasza, na którego w Izraelu czekali tyle lat. Oczekiwali tej chwili. Żyli tym. Nie mówiąc już o tym, że w tamtych czasach każde imię coś znaczyło. A Jezus mówi do Piotra: ty będziesz nazwany Kefas. Zmienił mu imię. Jeśli dzisiaj ktoś chciałby mi zmienić imię z Zygmunt na, nie wiem, na Józef albo na jakiekolwiek inne, chyba bym się nie zgodził. A ja tutaj nie czytam, żeby Piotr się z tym nie zgadzał. To była moc w jego życiu i Piotr o tym wiedział. Upadając do nóg Jezusa, mówiąc mu, że jest grzeszny i niegodny tego, on już wiedział to. Wiedział, z kim ma do czynienia. Czytamy dalej. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Znaleźli go. Zostali postawieni u źródła. U źródła, którym jest Jezus. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. Filip już nawet nie składał świadectwa o Jezusie. Nie chciał nawet mówić, jaki jest, tylko mówi, pójdź i zobacz. Bo wiedział, że w Jezusie jest moc, że każdy, kto przed Nim stanie, to tego doświadczy. To zmieni jego życie. To da mu siłę, żeby wszystko zostawić i pójść za Nim. A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do Niego, rzekł o Nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Jezus znał jego serce. Nawet jeśli było jakieś drugie dno, to też je znał. Nie ma w nim fałszu. Może on jeszcze nie znał Jezusa, ale miał szczere serce. I Bóg, myślę, że wymaga ode mnie takiego szczerego serca, bo nie znam go jeszcze do końca. Myślę, że kiedyś go poznam tak, takiego prawdziwego, jakim jest, ale teraz może mój umysł nie jest jeszcze w stanie to ogarnąć i mamy ograniczenia. Ale jakie jest moje serce? Czy jest takie szczere jak Natanaela, w którym nie ma fałszu? Życzę mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł: zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, jesteś Królem Izraela. Jakie to musiało być dotknięcie Boże tego człowieka? Co on musiał przeżyć? Czego on musiał szukać? Jakie były w nim pragnienia? I gdy to zobaczył, jak on to przyjął? Jesteś Synem Bożym. Już nie jest rabbi, nauczyciel, ale jest Syn Boży. Król Izraela. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż to. Powiedział też do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. To jest powołanie, kochani, i każdy z nas w pewien sposób został powołany przez Jezusa. Każdy przed Nim kiedyś stanął i może nie byliśmy świadomi czasami tego, ale stanęliśmy przed Jezusem. Tak jak powoływał tych pierwszych uczniów. Bo musieliśmy podjąć decyzję. Musieliśmy mieć w sobie pragnienie pójścia za Nim, poniesienia ciężarów, które mamy do poniesienia, idąc za Jezusem. To nie jest droga lekka, miła i przyjemna. Rzeczy lekkie, miłe i przyjemne są w świecie czasami. Wiecie, dzisiaj przyjechał do nas syn i zaczęliśmy rozmawiać na temat takich różnych pożądliwości. I dałem mu taki przykład, że papieros, który jest w paczce, on tak przyjemnie pachnie. Ale gdy go zaczniemy palić już, to jest naprawdę śmierć. I tak jest też z takimi naszymi rzeczami, które nas czasami w życiu otaczają, że one są takie przyjemne, pachnące, A gdy zaczniemy je używać, to się okazuje, że to śmierdzi tak naprawdę i powoduje śmierć. I musimy prosić naszego Pana, żeby nam dał taką zdolność rozróżniania tego, że pomimo tego, że to ładnie pachnie, ale to nie jest dla nas. Jednym z takich tutaj jeszcze powołań jest powołanie Pawła, kiedy spotkał na swojej drodze Jezusa. I to też jest niesamowita historia, jak Bóg zmienia człowieka, jak Jezus potrafi zmienić człowieka, gdy się Mu poddamy, gdy mamy pragnienie pójścia za Nim. Że czasami nasze życie potrafi się obrócić o 180 stopni, tak jak życie Pawła. I sami z siebie nie bylibyśmy w stanie tego uczynić, ani temu podołać. Bo nie mielibyśmy na to siły. Samemu też będzie nam ciężko się poruszać w tym wszystkim. Potrzebujemy społeczności i myślę, że dlatego też Jezus powołał 12 apostołów. Bo wiedział o tym, że On kiedyś odejdzie i gdy przekaże im to, co ma do przekazania, żeby oni też mieli taką społeczność, żeby budowali tą społeczność, ten kościół, który tutaj Jezus założył, którego jest głową. Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy, żebyśmy się modlili, żebyśmy się wspierali. Wiecie, tak jest, że czasami wypowiemy do kogoś jakieś zdanie czy coś i właściwie to później się dopiero dowiadujemy, że to podniosło brata. To, co wtedy powiedziałem i tak Jezus działa. Taki jest Jego Kościół. Kiedyś już to mówiłem o tej kupie kamieni, którą tutaj kiedyś przywiozłem, zrzuciłem koło garażu i wiecie, po dwóch zimach to nie był kamień, to było jakieś gruzowisko rozsypujące się. A te same kamienie, gdy są ułożone i spojone cementem, one są do dzisiaj. To było ponad 20 lat temu. I to jest obraz Kościoła, kochani. To jest to, że my musimy być spojeni naszym Zbawicielem. Jego krwią, która została za nas przelana, żebyśmy byli czyści. To jest, tą spoiną jest Jego miłość do nas i to powoduje, że się nie rozlecimy. Że jesteśmy w stanie jako ten pojedynczy kamyczek ostać się w tym murze. I On nas, kochani, prowadzi w ten sposób do siebie, że nas scala. Jesteśmy takim Jego Kościołem. Każdy ma jakieś zadanie w tej budowli. Każdy powinien wydawać owoc, wiedzieć, czego szuka, co jest tym głównym celem w naszym życiu. Mieć to pragnienie poznawania naszego Pana. A przecież my Go poznajemy całe życie. I wiecie, co jest w tym wszystkim niesamowite, że nie ma końca w tym poznawaniu. Nie ma końca. Cały czas nas czymś zaskakuje. Swoją wielkością, miłością, podejściem do nas. I chcę Go poznawać, wiecie. Chcę, żeby mnie prowadził, dawał mi siły do tego, żebym miał to pragnienie pójścia za Nim. żebym miał pragnienie w sobie poznawania Go każdego dnia. Żeby nie sięgać po coś, co tak naprawdę nie ma żadnej wartości. Ale poznawać Jego, iść za Nim, przebywać z Nim, spędzać razem czas, żeby był w moich myślach, jeśli tego się będziemy trzymać, to ten przeciwnik, który krąży wokół nas i chce nas zaatakować, jest bez szans. Przetrwamy najgorsze. I dziękuję Ci, Panie, za to. Amen. Amen.